Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Cieszę się, że Cię widzę. Dobrze jest tu być. Mam nadzieję, że Ty też się cieszysz z tego, że tu jesteśmy razem. Chciałam zacząć moje kazanie, to co będę mówić, od takiego pytania, które może wyda Wam się dosyć dziwne. Nie będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, ale odpowiedzcie na nie. Możecie odpowiedzieć sobie, to wystarczy. Moje pytanie dotyczy placków ziemniaczanych. Nie wiem, lubicie? Lubicie, okej, ja też lubię. I pytanie moje jest takie, z czym je jecie, a raczej z czym jedliście je w domu rodzinnym? To jest ważna kwestia. O właśnie, i tutaj to jest ciekawe dla mnie, że każdy ma swoją teorię na ten temat i każdy uważa swoją teorię za jedyną słuszną i swój sposób jedzenia placków za jedyny właściwy. I kiedy wychodzimy gdzieś do ludzi i dowiadujemy się, że ktoś inny je placki inaczej niż my, bądź jakąś inną potrawę z innym dodatkiem, czasami jesteśmy wręcz oburzeni, czasami jesteśmy w takim szoku, jak można tak bezcześcić to danie. I to jest błaha rzecz, ale czasami na takiej podstawie dochodzi wręcz do jakiejś kłótni między nami, bo nie potrafimy zrozumieć tego, że ktoś podchodzi do tego nieistotnego tematu inaczej. I wydaje mi się, że czasami nasze preferencje, przyzwyczajenia, nasze jakieś rodzinne tradycje sprawiają, że czynimy z nich schematy, przez które patrzymy na innych ludzi. To był taki błahy przykład oczywiście dotyczący placków, ale myślę, że jest ich znacznie więcej, takich przykładów. Sprawiamy, że rzeczy, które są, nie są jakieś istotnie szczególnie ważne, są tak naprawdę poboczne. Czynimy z nich rzeczy tak istotne, że zaczynamy w ten sposób przez ich pryzmat postrzegać innych ludzi. I oczywiście ja nie mówię tutaj, mówiąc schematy, nie mam na myśli tutaj reguł, o których mówi Biblia. Nie mam na myśli zasad i Bożych prawd, które Bóg nam objawia w Biblii i mówi nam, co jest dobre, co jest w Jego oczach złe. Nie mam tutaj na myśli takich rzeczy. Właśnie chcę podkreślić, że mam na myśli rzeczy nieistotne, które tak naprawdę nie są szczególnie istotne i kluczowe, ale my nadajemy im taką rangę. My nadajemy im taką ważność i sprawiamy, te rzeczy sprawiają, że postrzegamy przez nie innych ludzi, próbując wpasować ich w swój schemat, w który oni się po prostu nie mieszczą. Nie mają prawa się zmieścić, bo są inni. I to mogą być różne rzeczy. To może być pochodzenie, to może być styl życia, to może być nawet gust muzyczny, czy jakieś upodobania, jeśli chodzi o politykę, przekonania. Te rzeczy czasami nas potrafią poróżnić, ale jeżeli odpowiemy sobie szczerze, to tak naprawdę one nie są decydujące w naszym życiu. Bóg nigdy nie kazał nam przez ten pryzmat postrzegać innych ludzi i w ten sposób ich wartościować. I co ciekawe, w Biblii też dostrzegamy takie historie opisujące schematy, opisujące to, w jaki sposób ludzie traktowali w sposób schematyczny i szufladkowali wręcz innych ludzi, w ten sposób totalnie ograniczając to, co być może Bóg chciał zrobić w ich życiu. Bo próbowali wpasować ich do ramki, która była ich ramką. A to z założenia nie może się udać. I historia, na której chciałabym się dzisiaj oprzeć i o której chciałabym głównie mówić, to jest historia Dawida. Bo Dawid jest taką postacią, jeżeli może znacie tą historię, może nie, postaram się ją tak przedstawić, żeby każdy mógł odnaleźć się w tej historii. Dawid jest taką postacią, która od samego początku, kiedy tylko się pojawił na kartach Biblii, musiał radzić sobie z oczekiwaniami, schematami, ramkami, szufladkami, do których inni ludzie chcieli go wpasować i chcieli go tam zamknąć. W ten sposób ograniczyć to, kim on naprawdę jest. Może nie robili tego świadomie, nie robili tego celowo, bo myślę, że zazwyczaj nie robimy tego ze złym zamiarem. Nie wychodzimy do innych ludzi z takim zamiarem, że chcemy ich odebrać im wartość przez jakieś nieistotne rzeczy, ale w rezultacie tak właśnie to wygląda. I sytuacja w Izraelu w tamtym czasie, kiedy poznajemy Dawida, wyglądała mniej więcej tak. Panował tam król Saul, który jednak przez swoje nieposłuszeństwo stracił Bożą przychylność. I Bóg zwrócił się do proroka, który w tamtym czasie był w Izraelu prorokiem, i powiedział mu, słuchaj, musisz namaścić na króla inną osobę. Ja już wybrałem tego człowieka, ty musisz pójść i go namaścić. I Bóg pokazał Samuelowi, że ta osoba jest, należy do rodziny Jesaja. Jest jednym z jego synów. I powiedział Samuelowi, idź i namaścisz tam osobę, która zostanie królem. I tutaj przeczytam fragment, do którego będziemy się odnosić, który opisuje właśnie tą sytuację, o której mówię. Potem Pan powiedział do Samuela, jak długo będziesz bolał nad Saulem, że ja odrzuciłem go jako króla Izraela? Napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Jesaja Betlejemczyka, gdyż wśród jego synów upatrzyłem sobie przyszłego króla. Weź ze sobą jałówkę i powiedz, że przybyłeś, aby złożyć Panu ofiarę. Zaproś przy tym Jesaja na ucztę ofiarną, a ja cię powiadomię, co masz czynić dalej. Namaścisz mi też na króla tego, którego ci wskażę. Samuel uczynił to, o czym powiedział mu Pan. Gdy przyszedł do Betlejem, starsi miasta z drżeniem wyszli mu na spotkanie i zapytali, czy twoje przyjście oznacza pokój? Pokój, odpowiedział. Przyszedłem złożyć ofiarę Panu. Poświęćcie się i dołączcie do mnie przy ofierze. Poświęcił też Jesaja wraz z jego synami i zaprosił ich wszystkich na ucztę ofiarną. Kiedy zaczęli się schodzić, Samuel zobaczył Eliaba. Pomyślał, na pewno stanął przed Panem jego pomazaniec. Ale Pan powiedział, nie patrz na jego wygląd ani na to, że jest wysoki. Nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami. Pan patrzy na serce. I Samuel wykonuje zadanie, które powierzył mu Pan. Idzie do rodziny Jesaja. Zwraca się do jego ojca. Ale widzimy tutaj, że od razu spodobał mu się jeden kandydat, jeden syn. Zobaczył pierwszego syna, który był najstarszy i od razu tutaj czytamy, że mówi, to na pewno ten, to jest pomazaniec Pana, jestem tego pewien, to będzie ten. I już wyobrażam sobie, że wstał, wyciągnął róg z olejem, który powierzył mu Bóg, już zaczął prawie, że go namaszczać, ale widzimy tutaj, że Bóg go zatrzymuje, tak? Mówi do niego, poczekaj, nie patrz na wygląd, nie patrz na to, że on ci się spodobał, że wizualnie uznałeś, że pasowałby. Ja w ogóle na to nie patrzę. W ogóle pomyliłeś się, totalnie nie zrozumiałeś, o co mi chodzi. I tutaj widzimy ten pierwszy schemat, o którym chcę mówić. Chcę właśnie powiedzieć o kilku schematach, przez które możemy patrzeć na ludzi i to jest pierwszy z nich. To jest taka powierzchowność, to jest patrzenie na to, co widać oczami, na to, co zobaczymy, co jest tylko cielesne, to jest pozbawione głębszego spojrzenia, które widzi więcej w człowieku niż tylko to, co pokazuje otoczka. I tutaj widzimy, że nawet prorok Samuel popełnił ten błąd. Po prostu uległ schematom. Założył, że król to musi dobrze wyglądać i musi być wysoki i przystojny. Więc od razu wybrał Eliaba, najstarszego brata Dawida. I gdyby nie to, że słuchał Boga, że był jednak otwarty na jego głos, gdyby nie to, że usłyszał to, co Bóg do niego mówi, to popełniłby naprawdę fatalny błąd. Czy naprawdę on założył, że to wygląd ma decydować o tym, kto będzie królem? Kiedy tak sobie o tym myślę, to naprawdę to jest wręcz absurdalne. Ale ciekawe jest również to, że Samuel jest przedstawiany w Biblii jako osoba niesamowicie namaszczona, duchowa, słysząca Boga, mająca relacje z Nim, będąca blisko z Nim. Ktoś, kto słyszy Jego głos i po prostu jakby w myślach wręcz rozmawia z Bogiem, prowadzi z Nim wymianę zdań. A widzimy, że po prostu i tak popadł w tą pułapkę. I tak uległ temu schematowi. Czyli widzimy, że nawet jeżeli jesteśmy blisko Boga, jeżeli staramy się być blisko, mamy z Nim relacje, to i tak nie jesteśmy od tego wolni. Możemy w ten sposób patrzeć na innych ludzi. I zwróćmy jeszcze uwagę na werset pierwszy w tym fragmencie. Tutaj mamy takie zdanie, które Bóg kieruje do Samuela. Posyłam cię do Jesaja Betlejemczyka, gdyż wśród jego synów upatrzyłem sobie przyszłego króla. Myślę, że to też jest, warto na to też zwrócić uwagę, że Bóg nie posłał Samuela do rodziny Jesaja, mówiąc mu, znajdź Dawida, tam jest taki Dawid. Zapytaj o Dawida. Nie powiedział tak. To jest ciekawe, prawda, że powiedział, pójdź do tej rodziny, a ja ci powiem, co dalej. Przecież Bóg mógł od razu mu powiedzieć, na ich poziomie komunikacji mógł od razu mu powiedzieć, chodzi mi o Dawida, o najmłodszego, chociażby tak go określić. Ale Bóg tego nie zrobił. Powiedział mu, idź i słuchaj mnie, co masz robić dalej. I myślę, że to nie było przypadkowe, że Bóg w ten sposób pokazał Samuelowi, że jego patrzenie na człowieka jest zupełnie inne niż nasze. Nawet jeżeli jesteśmy w relacji z Bogiem i tak jesteśmy ludźmi i tak patrzymy. A Bóg pokazuje nam, że jego patrzenie jest zupełnie inne i wygląd, i powierzchowność, i takie pierwsze wrażenie nie jest w ogóle jego kryterium do tego, żeby coś zrobić w życiu drugiej osoby jej, czy użyć jej. I myślę, że ciężko się do tego przyznać, ciężko powiedzieć, że tak robimy, ale czy nie jest czasami tak, że oceniamy w ten sposób ludzi, wsadzamy ich w jakieś schematy, w jakieś ramki, które są tylko nasze i które nie są, których Bóg nam nie pokazuje i nie daje, ale one są po prostu nasze. One pochodzą od nas i chcemy w nie wciskać innych ludzi i w ten sposób myślę, że możemy częściowo odbierać im wartość, jaką Bóg w nich widzi. I myślę, że możemy odbierać im to, co Bóg chce zrobić w ich życiu. Możemy ich z tego okradać. Jest także w Nowym Testamencie fragment, który odnosi się do podobnej sytuacji i przeczytam ten fragment. To jest list Jakuba, rozdział 2, werset 2. I przeczytajmy sobie go. Na przykład, co byście zrobili, gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek w wykwintnej szacie ze złotym pierścieniem na palcu oraz człowiek ubogi w nieświeżym ubraniu? Jeśli zwrócilibyście uwagę na tego bogatego i zaproponowali usiąść tu sobie wygodnie, a ubogiemu polecili ty stań lub usiądź tam przy moim podnóżku, to czy nie byłby to osąd? A wy, czy nie stawialibyście siebie w roli sędziów, rozumujących jednak niewłaściwie? Ten werset, myślę, że mówi sam za siebie. Jest tak mocny i tak nie pozostawia żadnych wymówek tak naprawdę. Obnaża czasami niektóre z naszych postaw w tak wyraźny sposób, że sami widzimy, tak? Ja mogę powiedzieć, że często widzę to w sobie i wiem, że to nie jest dobre. Wiem, że Bogu się to po prostu nie podoba. Więc to jest pierwszy schemat. Pierwszy schemat, którego uosobieniem jest dla nas prorok Samuel. Teraz przejdziemy do drugiego schematu, którego ofiarą, że tak powiem, padł Dawid. Sprawcą tego schematu i jego autorem był ojciec Dawida. Jesaj, bądź Jesse w innych przekładach. Wiemy o tym, że Samuel udał się do domu Jesaja, żeby zobaczyć jego synów i wybrać jednego z nich na króla. I od razu wybrał pierwszego, już prawie, że załatwił całą sprawę. Bóg go zatrzymał i potem pojawili się inni synowi. Kolejny. I Samuel już wiedział, to nie ten. Przychodzili jeden za drugim, Samuel wiedział, że tutaj nie ma przyszłego króla. I przeczytajmy ten werset, który nas umieszcza w kontekście. Samuel jednak zapytał Jesaja, czy to już wszyscy chłopcy? A on na to, jest jeszcze najmłodszy, lecz właśnie pasie owce. Wtedy Samuel poprosił, poślij i sprowadź go, bo nie zasiądziemy do uczty, póki on tu nie przyjdzie. Posłał więc i sprowadził go. A był on rudawy, o pięknych oczach, przystojnej postawy. Pan polecił, wstań, namaść go. To jest ten. I widzimy tutaj, że tak, Dawid najpierw został pominięty przez proroka w jego rozumowaniu, a teraz zostaje pominięty przez własnego ojca. To jest szokujące, kiedy się nad tym zastanowimy, ale Jesaj nawet nie zastanowił się, kiedy dowiedział się, że będzie prorok Samuel, będzie chciał zobaczyć swoich synów, nawet nie zastanowił się nad tym, że jest jeszcze jeden, który jest z owcami. Nie pomyślał o tym, to jego też muszę zawołać, przecież to też jest mój syn. On wykluczył go z założenia. Wykluczył go dlatego, że był najmłodszy, że może był najmniej dojrzały. Po prostu z jakiegoś powodu zapomniał o nim, pominął go. I to jest naprawdę, jeżeli spojrzymy na to jako na relację ojca i syna między Dawidem i Jesajem, to jest porażka ze strony Jesego, naprawdę, że wiemy o tym, myślę, że każdy z nas się z tym zgodzi, że słowa i postawy ojca wobec dziecka, wobec syna czy córki są decydujące, są kluczowe w kształtowaniu tego, co dziecko myśli na swój temat. I jeżeli jesteś ojcem, jeżeli masz dziecko, to musisz wiedzieć, że to, co mówisz do niego, to, jakie słowa do niego wypowiadasz i to, jakie postawy prezentujesz, są nieocenione dla tego dziecka. Ono ma tylko ciebie, ty jesteś jego jedynym ojcem. I oczywiście wiemy, że w pierwszych latach dziecka, kiedy dziecko jest małe, to naturalne jest to, że mama jest na pierwszym miejscu, tak jakby. To jest takie naturalne, tak? Że mama zawsze jest blisko. Potem w następnych latach ojciec może też zajmować swoje miejsce, właśnie mówiąc, rozmawiając, dodając wartości, utwierdzając. I widzimy niestety, że Jessaj w ogóle nie wiedział o tym chyba. Nie był tego świadomy. Totalnie nawalił w tym aspekcie. I myślę, że jest też tak, że nasza kultura troszeczkę spycha ojców na bok. Że często jest taki schemat, taki stereotyp, że ojciec jest może mniej ważnym rodzicem. Że liczy się, że najważniejsza jest mama. Często są jakieś żarty typu idź zapytaj mamy, kiedy dziecko przychodzi z pytaniem do taty. Idź do mamy. Więc jest coś takiego w naszym myśleniu, ale jest to niewłaściwe z perspektywy Bożej rodziny. Jest to niewłaściwe. Rola ojca jest kluczowa, jest bardzo ważna, jeśli chodzi o tożsamość dziecka. I jeszcze chciałam tylko wspomnieć o, kiedy mówimy o ojcu i o jego wartości, o jego roli w życiu dziecka, jeśli chodzi o mamę. Ja widzę w sobie jako mama, że często kiedy, zwłaszcza kiedy dziecko jest małe, kiedy tata coś robi, ja często wychodzę z założenia, że ja to zrobię lepiej, że ja wiem lepiej, że ja ci powiem, ja ci pokażę, daj mi, ja to zrobię szybciej. Ale takie podejście do tematu, takie traktowanie ojca powoduje, że on się wycofa i nie będzie chciał więcej próbować, nie będzie chciał więcej robić podejść, żeby cokolwiek zrobić, cokolwiek powiedzieć. Więc naszą rolą jako matek jest też to, żeby utwierdzać ojców i dodawać im wartości i nie traktować ich schematycznie, że ty nie ogarniasz, bo często tak jest niestety, często jest taki schemat. Ja ci powiem, odsuń się, patrz, ale dodawajmy wartości ojcom. Utwierdzajmy ich w tym, w ich roli. Kolejny schemat, o którym będę mówić, jest prezentowany przez kolejną postać, którą jest brat Dawida, najstarszy brat Dawida, Eliab. Właśnie ten, który został prawie że namaszczony na króla przez Samuela na samym początku, który tak bardzo spodobał się Samuelowi. I każdy, kto ma starszego brata, domyśla się, jak mogła wyglądać ich relacja. Nie wiem, ja mam starszego brata, więc może coś tam wam później opowiem. Ale ich relacja była na pewno napięta. Najmłodszy brat z najstarszym bratem, to już pokazuje, że coś tutaj może się zaraz wydarzyć. I zaraz coś między nimi się faktycznie wydarzy, ale powiem jeszcze, jaka była tutaj sytuacja, bo cały czas jesteśmy w historii Dawida, ale historia cały czas się rozwija. I sytuacja wyglądała tak, że doszło do wojny pomiędzy Filistynami i Izraelem i obie armie obozowały w jednym miejscu, naprzeciwko siebie. Dzielił je wąwóz, jakaś dolina. I oni po prostu stali naprzeciwko siebie. Nikt nie atakował, nikt nie wykonywał żadnego kroku, po prostu stali. W pewnym momencie z armii filistyńskiej wyszedł olbrzym potwór, nie wiem jak go nazwać, potężny facet, ogromny, uzbrojony, przerażający, umięśniony wojownik i zaczął obrażać wojsko Izraela, zaczął obrażać Boga, zaczął podważać to, kim oni są i to, że Bóg jest z nimi. I zaproponował taki układ, że jeżeli oni znajdą dla niego przeciwnika, który stawi mu czoła w walce jeden na jeden, to on podejmie się takiej walki i zobaczymy, kto wygra. Ten, kto wygra, ten zwycięża. Zaproponował takie rozwiązanie. I właśnie w takim momencie pojawia się Dawid. Dawid miał po prostu przynieść jedzenie swoim braciom na pole walki. Był najmłodszy, więc ojciec powiedział, dobra, zanieś im tam kanapki czy coś innego. Pomidory, nie wiem. W każdym razie nawet nie zakładał, że Dawid nadaje się do czegokolwiek innego. Ojciec, o którym już wiemy z wcześniejszego przykładu. Po prostu wysłał go z jedzeniem. I żeby tam się może zapytał, jak tam sytuacja. Dawid pojawił się na polu walki i w nim było coś, co po prostu nie pozwoliło mu zanieść kanapki i pójść. On, kiedy usłyszał, co ten człowiek, Filistyn, Goliat, mówi na temat Boga, coś się w nim zbudziło, po prostu jakiś gniew, jakaś niezgoda. I on zaczął rozpytywać różnych żołnierzy o to. Powiedzcie mi, co tu będzie się działo? Co on powiedział? Jaka jest zasada tej walki, o której on mówi? Chciał się dowiedzieć, co będzie się działo, już z zamysłem, że on wiedział, że on chciałby to zrobić. On chciałby stawić mu czoła. I w tym momencie usłyszał o tym Eliab, najstarszy brat. Zobaczył, że Dawid przyszedł i zamiast posłusznie zostawić kanapki i wrócić do domu, zaczyna się wypytywać, jakby był nie wiadomo kim. I Eliab zwraca się do Dawida w taki sposób. Gdy Eliab, najstarszy brat, usłyszał, o czym Dawid rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem i powiedział: po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś tych parę owiec na pustyni? Znam twoje zuchwalstwo. Przyszedłeś tu tylko po to, by popatrzeć na bitwę. I nie wiem, w jaki sposób powiedział to Eliab. Kiedy my byliśmy w domu jeszcze z moim bratem, to on miał taką taktykę, jeśli chodzi o rozmowy nasze i wszelkie groźby i zastraszania i tak dalej, że mówił mi je szeptem na ucho, tak żeby nie było żadnych świadków. Żeby nikt nie wiedział o tym, co on mi powiedział. Żeby przede wszystkim rodzice o tym nie słyszeli. On wiedział, że ja zacznę wrzeszczeć, że ja zacznę skarżyć jako młodsza siostra, zacznę wołać mamę. Ale on wiedział też, że robiłam już to tyle razy, że cierpliwość mamy jest na wykończeniu. I kiedy po raz kolejny powiem, że on mi powiedział to i to, to ona powie: przestań już. Już skończ. Że nikt mi nie uwierzy. I to była jego taktyka. Był bardzo przebiegły. Mówił bardzo cicho. Powiedział mi też mój brat, że będzie słuchał tego kazania, także pozdrawiam. Pozdrawiam cię, Grześ. Tak, ale to taka wzmianka. Zastanawiałam się po prostu, jak Eliab zrobił to. Czy krzyczał na Dawida przez całe pole, czy może podszedł do niego i z zaciśniętymi zębami wysyczał mu to do ucha, tak jak mój brat. Ciekawe. Aczkolwiek nie jest to kluczowe tutaj. Ale widzimy tutaj w reakcji Eliaba to, że on od razu zaczyna go pomniejszać. Od razu zaczyna go po prostu wgniatać w ziemię. I myślę, że albo ze względu na to, że uważał, że Dawid nadaje się tylko do wypasania owiec, a może ze względu na to, że byli braćmi i po prostu tak dobrze się znali, tak często jest. Kiedy kogoś tak dobrze znamy, przebywamy z nim, jesteśmy jak łyse konie, jak to się mówi, to przestajemy w pewnym momencie widzieć taki Boży potencjał w tym człowieku. Nie widzimy tego, że Bóg może zrobić coś w tym człowieku, że Bóg może go zmienić, że Bóg może chce go użyć, Bóg może chce mu coś dać, ale nie widzimy już tego po prostu. I myślę, że tak było też w przypadku Eliaba. On nawet nie bierze pod uwagę tego, że Dawid mógłby coś zrobić. To jest dla niego absurdalne. I co on w ten sposób robi, zwracając się tak do niego? Myślę, że on całkowicie dyskredytuje to, co Bóg złożył w sercu Dawida. Bóg dał mu takie silne pragnienie stawienia czoła, walki dla Boga. A Eliab po prostu to dyskredytuje. Jakby totalnie odbiera temu sens, wartość, jakąkolwiek wagę. I myślę, że tutaj właśnie jest takie niebezpieczeństwo, któremu możemy ulec. Jeśli chodzi o nasze schematy, o nasze szufladki podejściu do innych ludzi, to może doprowadzić do tego, że zaczniemy właśnie dyskredytować Boże działanie w życiu ludzi. Że zaczniemy mówić, że w jego życiu to chyba Bóg nic już nie może zrobić. Albo że z nim? Nie, z nim to nawet Bóg. Słyszę czasami takie rzeczy. Sami je wypowiadamy. I myślę, że to wynika właśnie z takiego schematycznego podejścia do drugiej osoby. To jest fatalne, myślę. To jest najgorsze, kiedy odbieramy komuś prawo do Bożego działania. Kiedy zakładamy, że tą osobą Bóg się nie jest w stanie zająć, nie jest w stanie nic zmienić. I to wynika tylko z naszego ograniczenia. To nie wynika z tego, że Bóg jest ograniczony w jakiś sposób, ale z naszych ograniczeń. Więc myślę, że to też jest coś, nad czym warto się zastanowić w naszym podejściu do drugiej osoby. Przechodzimy do kolejnego schematu. Mamy już za sobą trzy. Pierwszy to Samuel, potem był ojciec, potem brat Dawida Eliab. Kolejną osobą, która po raz kolejny próbuje wgnieść Dawida w jakąś ramę i w jakiś schemat, jest król Saul. Sytuacja wygląda następująco. Wiemy o tym, że Dawid jest na polu walki. Doszło do jakiejś kłótni, przepychanki słownej z bratem, ale Dawid nie zniechęcił się tym. On dalej parł do tego, żeby po prostu dostać się na to pole bitwy i stawić czoła Goliatowi. I kiedy tak pytał różnych wojowników, ten temat w nim żył, usłyszał o tym król Saul. Usłyszał o tym i zaprosił go do siebie, żeby zobaczyć, kto to w ogóle jest, kto tutaj tak, kto jest taki odważny, kto chciałby stawić czoła Goliatowi. I zaczęli rozmawiać. Saul zobaczył Dawida, zobaczył, że nie jest ani najwyższy, ani najsilniejszy, ani najbardziej umięśniony, nie jest najlepiej zbudowany. Postąpił w ten sposób. Przeczytajmy werset. 1 Samuela 17:38. Potem Saul odział Dawida w swoją tunikę, włożył mu na głowę brązowy hełm, przypiął pancerz, a na tunikę przypasał swój miecz. Dawid próbował w tym chodzić dla nabrania wprawy. Po chwili jednak stwierdził: nie mogę w tym iść, mam za mało wprawy. I zdjął to wszystko z siebie. Czyli Saul niechętnie nie chciał tego robić, ale powiedział: okej, idź. No dobrze, możesz iść, ale jest właśnie jedno ale. Jest jedno ale. Możesz iść, ale chcę, żebyś poszedł w mojej zbroi. Czyli chcę, żebyś zrobił to tak, jak ja chcę. Zrób to, ale po mojemu. Tak, jak ja uważam, że jest właściwie. I to jest przekonanie, to, którym kierował się Saul, które mówi o tym, że tylko to, jak ja myślę, jest właściwe. Tylko to, jak ja bym to zrobiła, jest odpowiednim sposobem. To jest też taki schemat, który myślę, że często możemy wpadać. I tak jak mówiłam wcześniej o roli mamy, żeby umacniać ojca, myślę, że ten przykład tutaj też pasuje. Kiedy mąż zostaje z naszą córką, często właśnie mówię mu 100 różnych rzeczy, szczegółów, żeby zrobił pewne rzeczy tak, jak ja chcę. I potem zastanawiam się, czy zrobił to tak, jak ja chcę, czy w takiej kolejności wykonał te czynności, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, jakby oni nie mogli mieć swojego schematu działania, tak jakby mój był jedynym właściwym. I myślę, że to jest przykład, który pokazuje nam, że często tak możemy traktować ludzi, innych ludzi, w tym, co oni robią. Może robią coś inaczej, może ich podejście jest inne. Nie, Bóg nie mówi, że jest złe. Nie czytamy w Biblii, że ich podejście jest grzeszne, a my czasami ich tak traktujemy, jakby tak było, bo nie robią tak, jak my chcemy. To wynika z tego, co Saul zrobił, jak potraktował Dawida. I wiemy, że ostatecznie Dawid wstaje do walki. I co ciekawe, zwycięża ją. I kiedy o tym pomyślimy, tak po ludzku, schematycznie, jest to niemożliwe, jest to niewiarygodne, jest to wręcz absurdalne, niesamowite. Jak to się mogło stać? Młody chłopak, najmłodszy syn, który przyszedł tylko przynieść jedzenie, staje do walki i pokonuje wielkiego giganta, który był przerażający nawet dla króla, bo nawet Saul nie chciał się z nim zmierzyć. Wolał kogoś znaleźć, kogoś innego, kto mógłby to zrobić. I widzimy tutaj, że Dawid nie wpasowuje się w żaden z schematów, czy to jeśli chodzi o Samuela, czy ojca, czy brata, czy Saula. Saula nie wpasowuje się w żaden schemat, nie pasuje do żadnej ramki. Oni chcieli go tam upychać i trzymać, ale on po prostu tam nie pasuje, bo on był sobą, był kimś innym. I myślę, że te schematy, które go trzymały w tamtym momencie, czyli że jest młody, że nie jest najsilniejszy, niedoświadczony, że jest pasterzem, co on wie, pokazują tak naprawdę Boże działanie. W jaki sposób Bóg wykracza poza wszelkie schematy. Bo wiemy, w jaki sposób Dawid pokonał Goliata. Poszedł do strumyka. Najpierw zrzucił z siebie zbroję Saula. Odrzucił od siebie wszystko to, co Saul chciał na niego nałożyć. Poszedł do strumyka, wybrał kilka kamyków. Nawet nie kamieni. Nie czytamy o kamieniach, tylko o kamykach. Jak to w ogóle brzmi? Kilka kamyków. I wziął swoją procę i w taki sposób stanął przed wielkim wojownikiem. Totalnie nie mieści się to w naszym schematycznym szufladkowaniu, tak? Myślelibyśmy, że powinien być po nos uzbrojony w jakieś niesamowite oręża i tak dalej, ale tak nie było. I niesamowite jest to, że on go pokonuje. Po prostu trafia w jakiś newralgiczny punkt i pokonuje go. I Bóg w tej historii łamie wszelkie możliwe schematy. Łamie schematy, które narzucają różne osoby na Dawida i pokazuje nam w ten sposób, że takie szufladkowanie ogranicza tylko i wyłącznie nas. Nigdy nie ogranicza jego. Czasami pokazując takie myślenie, wydaje nam się, że Bóg jest ograniczony. Pokazujemy, że Bóg jest ograniczony, co jest nieprawdą. Schematy ograniczają tylko i wyłącznie nas, nigdy Boga. I nasz Bóg, kiedy o tym pomyślimy, tak naprawdę jest mistrzem łamania stereotypów, mistrzem łamania schematów, mistrzem łamania jakiegoś wąskiego ludzkiego myślenia, które nie wykracza i nie patrzy dalej, patrzy tylko, co ma tutaj przed nosem. Pomyślmy o Jezusie. Jak wyglądało jego życie? Jezus rodzi się w stajni. Król królów, Pan panów rodzi się w stajni. Jak dobiera swoich uczniów? Wybiera rybaków, celników, ludzi totalnie niechcianych przez innych. Ludzi, których nikt inny niczego wartościowego i szczególnego nie widział. Jezus uzdrawia ludzi w szabat, co powoduje, że religijni faryzeusze nienawidzą go, po prostu nie wiedzą, co z tym zrobić, jak on może łamać zasadę szabatu. Jezus przebywa z wyrzutkami społeczeństwa. Nie jest to dla niego żaden problem, żeby spędzać czas z ludźmi, którzy są totalnie odrzuceni i niechciani. Jezus uzdrawia trędowatych, dotykając ich. Po prostu Jezus swoim życiem łamie wszelkie schematy, jakie tylko możemy sobie wymyślić. Myślę, że Jezus w oczach ówczesnych religijnych przywódców był wręcz niepoprawny. Był niepoprawny politycznie. Nie potrafili sobie z tym poradzić, że nie potrafią go wsadzić do żadnego schematu, bo on się tam po prostu nie mieścił. Stereotypy dla niego nie istniały. On we wszystkim, co robił, wychodził poza stereotypowe myślenie. I to jest niesamowite właśnie w Jezusie, to kim on jest. I takie jest jego patrzenie na ludzi i na nas. Nie zapominajmy też o tym, że Bóg patrzy też w taki sposób na nas. I jest tutaj jeszcze taka ciekawa historia w Nowym Testamencie, która pokazuje, w jaki sposób Jezus zderzał się z schematami w ludzkim myśleniu. Widzimy to w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, wersety 13 i 14. Jezus spotkał się ze swoimi uczniami i zadał im pewne pytanie. Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Jana Chrzciciela, odpowiedzieli inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. I widzimy tutaj właśnie ludzkie patrzenie. Kim jest Jezus? Ludzie od razu chcieli go przypasować do czegoś, co już znają. Chcieli go wrzucić do jakiejś szufladki. Może Jeremiasz, może Jan Chrzciciel. Na pewno ktoś, kto już był, ktoś, kogoś już znamy. Nawet nie brali pod uwagę tego, że Jezus jest kimś zupełnie innym, kimś więcej, kimś niesamowicie większym i potężniejszym niż myślą. Nie wzięli tego pod uwagę. Myślę, że te odpowiedzi, o których czytamy, ograniczone spojrzenie na Jezusa, mogło go ograbić z tego, kim on naprawdę jest, gdyby on nie wiedział, kim jest. Mogłoby go to ograbić z jego prawdziwej tożsamości, tym, kim naprawdę był, bo ta historia się tutaj nie kończy. Czytajmy, co jest dalej. Ewangelia Mateusza 16, wersety 15-16. Najpierw Jezus słucha odpowiedzi uczniów, co myślą ludzie, a teraz pyta uczniów. A według was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał, Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego, Szczęśliwy jesteś Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. I to jest niesamowite. Jezus pyta uczniów o to, a kim jestem dla was, co wy myślicie? I Piotr udziela odpowiedzi, która trafia w samo sedno. Jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. Ale pamiętajmy, że jego odpowiedź nie była wynikiem jego mądrości, jego wspaniałego oczytania i studiowania i tego, co mógłby sam osiągnąć, ale była wynikiem tego, że Bóg mu to objawił. Tylko i wyłącznie tego. I o tym mówi też Chrystus. Objawił ci to Bóg. Dlatego to wiesz, dlatego to rozumiesz. I ten fragment, ten werset pokazuje nam, że to Bóg zna naszą prawdziwą tożsamość. To, kim naprawdę jesteś. To On i tylko wyłącznie On ją zna i to do Niego możemy przychodzić w tej sprawie, jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej. Czym jest tak naprawdę tożsamość? Tożsamość to jest to, jak patrzy na ciebie Bóg, co Bóg o tobie myśli. To jest nasza tożsamość, to jest twoja tożsamość, moja tożsamość. I jeśli mówimy o tożsamości, musimy powiedzieć, w jaki sposób możesz jej poszukiwać, bo wszystko to, o czym tutaj mówiliśmy, wszystkie schematy sprowadzają się właśnie do tego, czy wiesz, jaka jest twoja tożsamość, czy pozwolisz się wsadzić w jakiś schemat, czy może będziesz też traktować w schematyczny sposób innych, czy wiesz, jaka jest twoja tożsamość i wiesz, jaka może być tożsamość drugiej osoby. A więc tożsamość możesz odkrywać, czytając Boże Słowo. To tam właśnie możesz przeczytać, że jesteś Bożym dzieckiem, że jesteś przez Niego kochany, że On Cię akceptuje, że On ma dla Ciebie jakieś zadanie, które chcesz, żebyś wykonał, że On ma dla Ciebie życie w obfitości. O tym możesz czytać i to może utwierdzać i budować Twoją tożsamość. Oprócz tego mamy też Ducha Świętego, który mieszka w nas i który nam to potwierdza, że jesteśmy Bożymi dziećmi, który woła Abba do Boga z naszego serca. Mamy też innych chrześcijan, którzy mogą nas utwierdzać w tym, kim jesteśmy, którzy mogą właśnie budować nas i wskazywać nam, skąd czerpać naszą tożsamość, a pokazywać też, skąd jej nie czerpać. Musimy pamiętać o tym, że stereotypowe i schematyczne patrzenie zakłamuje naszą tożsamość. Bóg nam ją nadaje, pielęgnuje, utwierdza nas w niej, a stereotypy i schematy nam ją odbierają, zakłamują, wyrywają nam ją. I musimy to odnieść do innych ludzi, do tego, jak traktujemy innych, ale też do siebie. Bo może my jesteśmy traktowani w ten sposób. Może czujemy się w ten sposób. Jeżeli wiesz, że to może w jakiś sposób ciebie dotyczyć, że być może widzisz u siebie te błędy, widzisz u siebie te schematy i czasami się frustrujesz, że znowu kogoś w ten sposób potraktowałem, znowu kogoś oceniłem, a nie chciałem tego. Ale gdzieś tam cały czas w to sobie widzisz, a może czujesz, że sam jesteś oceniany niewłaściwie, że to ciebie ktoś próbuje wepchnąć w ramkę, która do ciebie nie pasuje, która nie jest w ogóle dla ciebie, która jest czyjaś, nie jest twoja. Jeżeli to w jakiś sposób do ciebie przemawiało, to chciałabym się z tobą modlić. Chciałabym, żebyśmy przyszli do Jezusa i modlili się do Niego i wołali do Niego w tej sprawie. Jeżeli możesz, możemy powstać razem. I módlmy się. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który zna naszą tożsamość, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że to nie schematy, nie myślenie innych ludzi, nie ramki, nie szufladki są tym, co nadaje nam tożsamość, ale Ty, Panie, to, co Ty o nas mówisz w Bożym Słowie, to, co Ty nam chcesz objawiać, to, o czym krzyczy Twoje Słowo, Panie, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Modlę się, Panie, o to, żebyś otwierał nasze oczy, Panie. Otwieraj nasze oczy teraz. Pokazuj nam wszelkie schematy, w które popadamy w traktowaniu innych osób. Pokazuj nam sytuacje i kiedy będą te sytuacje działy się po raz kolejny, Ty przypominaj nam, Duchu Święty, że chcesz może, żebyśmy spojrzeli inaczej. Że to, co ja myślę, czy to, co Ty myślisz, nie jest do końca prawdziwe. Przypominaj nam o tym i prowadź nas tym, Panie. Modlę się też o każdą osobę, która być może czuje się ofiarą niewłaściwych schematów. Być może czuje się okradziona. Czuje się, że ktoś jej odbiera prawo do Bożego działania, do tego, kim Bóg chce ją widzieć. Modlę się o każdą osobę, która się tak czuje, Panie. Modlę się, żebyś Ty przychodził, Panie, w łagodny sposób i przychodził ze swoim głosem, który mówi, kim ta osoba jest dla Ciebie. modlę się, żebyś otwierał oczy tych ludzi na Boże Słowo i na Boże prawdy zapisane na Jego kartach, które dotyczą naszej tożsamości, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci za to, że nasza tożsamość i wartość jest w Tobie i tym, kim Ty jesteś dla nas. Chciałam jeszcze powiedzieć o jednym schemacie, a w zasadzie o osobie, która złamała największy możliwy schemat. I mam na myśli tutaj Jezusa Chrystusa. Już mówiłam o Nim, że całe Jego życie było jednym wielkim pasmem łamania schematów, ale na koniec On złamał największy schemat w historii. Widzimy Boga, który przychodzi na świat, który służy ludziom. Bóg służy ludziom. To jest niesamowite. To jest coś, co nie pasuje w naszym rozumowaniu, jeśli myślimy o Bogu. Jeżeli nie znamy Boga, to po prostu nam nie pasuje. Bóg służy ludziom. Jezus przyszedł na świat jako człowiek i żył całkowicie bez grzechu. Był błogosławieństwem dla innych ludzi, a na koniec Jego życia miało miejsce coś, co było jakby spełnieniem tego, po co On przyszedł. On umarł na krzyżu, został zamordowany na krzyżu, żeby zapłacić cenę za nasze grzechy. Żebyśmy nie musieli tego płacić sami. I musimy jednak pamiętać, że to nie dzieje się automatycznie. To nie dzieje się automatycznie dla każdego człowieka, ale przyjście do Jezusa i skorzystanie z tego, co On zrobił, musi być wynikiem decyzji. Musi być wynikiem czegoś, co wybierzemy sami. To musi być świadomy wybór. Świadomość tego, że jesteś grzesznikiem, że potrzebujesz Zbawiciela, że nie jesteś w stanie samemu sobie wyprostować swoich dróg, samemu zapłacić za swoje grzechy. Potrzebna jest ta świadomość. I jeżeli czujesz w swoim sercu, że coś w tobie woła po prostu do Chrystusa, że chciałbyś Go poznać, że chciałbyś doświadczyć tej łaski, chciałbyś doświadczyć Jego przebaczenia, które On oferuje nam na krzyżu. Jeżeli tego chcesz, to ja chciałabym Cię poprowadzić w takiej modlitwie. My będziemy powtarzać ją, możesz robić to razem z nami. Chodzi tutaj o szczere serce. Nie chodzi tutaj o formułkę. Chodzi tutaj o szczere serce, które rozumie swoją pozycję przed Bogiem. Które rozumie, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Które chce skorzystać z Jego łaski. Ta modlitwa zmieniła moje życie jakiś czas temu, wiele lat temu, i wiem, że też zmieniła życie wielu osób, które tu są, i wierzę też, że może zmienić Twoje życie. Nawet jeżeli chcesz to zrobić po raz kolejny, możesz to zrobić po raz kolejny. Możesz pomodlić się razem z nami. Powtarzaj za mną. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie na krzyżu i wziąłeś na siebie karę za moje grzechy. Ja uznaję to, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Zbawiciela. Przepraszam Ciebie za każdy mój grzech. Przyjmuję Twoje przebaczenie. Panie, prowadź mnie. Chcę iść z Tobą przez życie. Chcę, żebyś mnie prowadził. Chcę żyć z Tobą i poznawać Cię. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.